Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swoim dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. Gdy córka Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęci: proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł: dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę: o co mam prosić? Ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. Jeszcze raz pozwólcie, że wyrażę swoją radość związaną z moją obecnością tutaj. Chcemy, żeby prowadziło nas Słowo Boże w tych wszystkich naszych rozważaniach. Jakkolwiek, tak jak powiedziałem we wstępie do mszy świętej, będą one bardzo konkretnie spolaryzowane. Pierwszego dnia będziemy mówili o wspólnotach, o tym jak służyć w ramach różnych wspólnot Panu Bogu, służyć ludziom. Jutro będziemy głosili naukę przede wszystkim skierowaną dla mężczyzn, ale myślę nie tylko. I trzeciego dnia będziemy rozważali o sprawach ważnych dla rodziny. Tym niemniej, tak jak powiedziałem, nie jest przypadkiem to, że spotykamy się właśnie dzisiaj. Że we wspomnienie męczeństwa świętego Jana Chrzciciela podejmujemy temat służby Bogu, szczególnie we wspólnocie. Dlaczego uważam, że to jest wyjątkowym darem od Pana Boga, że wspominamy męczeństwo świętego Jana Chrzciciela? Bo Jan Chrzciciel bez wątpienia był wzorem pełnienia woli Bożej. Ja myślę, że każdy z nas jako chrześcijanin jest już na takim etapie życia duchowego, że z całego serca pragnie pełnić wolę Bożą. Że każdy z nas już niejednokrotnie przekonał się, że jeśli pełnił swoją wolę, to nic z tego nie wychodziło. Że wychodziliśmy z takich sytuacji okaleczeni. Pamiętam, kiedy montowałem film Demony seksu. Jest dostępny w internecie, można zobaczyć. Tam są nagrania z modlitwy uwolnienia, którą przeprowadzał, myślę, dobrze wam znany ksiądz Piotr Glas. I tam toczy się prawdziwa walka między Bogiem a szatanem. Między kapłanem reprezentującym Pana Boga a szatanem. I ksiądz kazał w pewnym momencie szatanowi wypowiadać słowa modlitwy Ojcze Nasz. I przy którym fragmencie tej modlitwy szatan najbardziej się sprzeciwiał? Którego fragmentu nie chciał wypowiedzieć, powtarzać za kapłanem? Właśnie tego, w którym mówimy: bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Tego szatan nie chciał powtarzać: bądź wola Twoja. I on to przeinaczał, mówił: bądź wola moja. Oczywiście zmuszony w pewnym momencie musiał się ugiąć i mówić: bądź wola Twoja. Nawet on Ale popatrzmy, jak często my, ludzie, niestety idziemy za tą pokusą upadłych aniołów, powtarzając: bądź wola moja. Jak często te słowa powtarzają ludzie, którzy są niestety bardzo mocno zaangażowani w różne sprawy dotyczące choćby działalności parafii, kościoła. Jakże często powtarzamy to, wypełniając w cudzysłowie różnego rodzaju powołania, które daje nam Pan Bóg, choćby powołania takie jak małżeństwo, ale też myślę i kapłaństwo, czy też życie w samotności. Nie wola Boża, ale moja wola, wola człowieka. Nie tędy droga uczy nas dzisiejsze Słowo Boże. Na tyle idziemy za Jezusem Chrystusem, na tyle jesteśmy świadkami Chrystusa, na tyle może nami posługiwać się Pan Bóg i na tyle nasze życie przynosi owoce, na ile w naszym życiu powtarzamy: bądź wola Twoja, Boże, Jezu Chryste. Nieraz bardzo trudno jest niektórym powtarzać te słowa, bo wiedzą, że pójście za wolą Bożą to jest jednak pójście za drogą krzyża, drogą, która nas kosztuje. Zapowiedział to sam Jezus Chrystus, że trudna i wyboista jest droga, droga, którą On sam wyznacza, że jest to droga krzyża. Mówi: bierz krzyż swój, zaprzyj się samego siebie i naśladuj mnie. My chcemy jednak w naszym życiu iść na łatwiznę i uważamy, że właśnie taka droga to jest droga, która przyniesie nam z jednej strony to, co w życiu najlepsze, a z drugiej strony, że być może to będzie podobać się Bogu. Przewidujemy, że pójście za Chrystusem może nas coś kosztować, że może będzie wiązało się z cierpieniem, a może nawet i ze śmiercią. Oby Bóg nie dał nam, a może i oby dał nam taką łaskę, jak męczeńska śmierć, tego nie wiemy. Mówię oby, ponieważ wielu męczenników mówiło, że nie spotkała ich większa łaska niż śmierć męczeńska, niż cierpienie dla Chrystusa. Nie bez powodu wielka i silna była wiara w Kościele, że ci ludzie, którzy przelali krew za Chrystusa, zostają później w cudzysłowie zwolnieni z czyśćca, że mogą dostąpić od razu łaski nieba. Tak bardzo Bóg docenia ich odwagę, ich poświęcenie, tę właśnie ofiarę. Bez wątpienia kimś takim był Jan Chrzciciel, który wypełniając Bożą wolę, nie wahał się podjąć nawet tego, co było najtrudniejszym zadaniem – sprzeciwić się królowi. My mamy wielki problem, żeby wyjść do drugiego człowieka, który nie ma nad nami żadnej władzy i nic nie może nam zrobić, poza tym, że może na nas się obrazi, czy wykrzyczy nam, co o nas myśli, i powiedzieć: słuchaj, nie można tak żyć, to jest grzech, zerwij z tym, zmień swoje życie. Mamy z tym problem, nawet w rodzinie. Rodzice nie potrafią nieraz ustawiać swoich dzieci, wychowywać. Współmałżonkowie widzą zło i grzech, w którym funkcjonują, i nieraz przymykają na to oko. I to jest powodem wielu problemów dzisiaj w Kościele, we wspólnotach, że nie potrafimy zdobyć się na odwagę, by komuś się narazić. Ale właśnie po to, żeby wypełniać Bożą wolę. Trzeba umieć, tak jak wzywa do tego Bóg, podejmować te trudne Boże zadania. Bez wątpienia trzeba być przede wszystkim człowiekiem Ducha Świętego. Być napełniony Duchem Świętym. Jeśli chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak służyć Bogu, jak wypełniać Jego wolę, to musimy sobie w pierwszym rzędzie powiedzieć o tym. Trzeba nieustannie otwierać się na działanie Ducha Świętego i modlić się o Ducha Świętego. Jan Chrzciciel był człowiekiem od pierwszych chwil jego istnienia napełnionym Duchem Świętym, jeszcze w łonie Matki. Można powiedzieć, spotkał się z Chrystusem i dzieciątko w łonie świętej Elżbiety poruszyło się pod wpływem słów wypowiedzianych przez Maryję. Niesamowita łaska. I trwał w tym Duchu Świętym przez resztę swojego życia. I dlatego tak skutecznie mógł oderwać się od tego, co ziemskie, i iść za wolą Bożą. To jest klucz do zrozumienia, jak przeżyć swoje życie tak, by w pełni podejmować Bożą wolę. codziennie modlić się do Ducha Świętego. I wtedy nie będą dla nas trudne słowa, które wypowiada Bóg do proroka Jeremiasza. Przeczytaliśmy je w dzisiejszym czytaniu. Przepasz swoje biodra, wstań, mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. Czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze stali, murem spiżowym, przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim, przywódcom, ich kapłanom, ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż ja jestem z tobą, mówi Pan, aby cię ochraniać. A więc Bóg mówi do nas, przygotuj się do czekających cię zadań. Wstań, przepasz biodra, mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się, a więc bądź odważny. Ja zapewniam ciebie o mojej opiece, ochronie. Nie wiesz, co masz mówić? Ja dam ci odpowiednie słowa we właściwym miejscu i czasie. Ufaj mi, jestem z tobą. To są owoce Ducha Świętego, a jakby odwracając, niejako znakiem braku Ducha Świętego w naszej posłudze jest lenistwo, a więc nie chce mi się wstać. Lęk przed tym, by wypowiedzieć to, co trzeba, by nieraz się i narazić. Myślę, jest to też taka sprawa, która dotyczy wielu kapłanów. Wielu kapłanów, nie tylko w Polsce. Myślę, że też dobrze zdajecie sobie sprawę z tego, jak to jest właśnie tutaj, na emigracji, gdzie chciałoby się, żeby księża mówili o wielu sprawach, ale nie mówią, bo się boją, że stracą te resztki, że się narażą, że ktoś się poskarży i tak dalej, że biskup będzie miał pretensje. Właśnie ten lęk niestety blokuje wiele Bożych dzieł, bo nie mówimy tego, co powinniśmy mówić, że boimy się represji, jakbyśmy nie dowierzali, że Bóg nas ochrania, że włos nam nie spada bez Jego wiedzy. Tak więc Duch Święty, życie w Duchu Świętym, to jest właśnie ten klucz, który jest niezbędny do pójścia drogą woli Bożej. I bez wątpienia, jeżeli jest jakaś wspólnota w parafii, ale też choćby taka wspólnota jak rodzina, w której codziennie nie ma modlitwy do Ducha Świętego, tam bardzo szybko zaczną się potknięcia. Taka wspólnota nie wyda dobrych owoców. Bez pomocy Ducha Świętego niewiele możemy uczynić. Druga rzecz, jak służyć Bogu, to jest przyjąć do wiadomości, że Bóg nie dał nam życia po to, żebyśmy się dobrze bawili, żebyśmy je tylko używali, żebyśmy czerpali je dla siebie. Trzeba się zgodzić na to, że nasze życie jest ofiarą, tak jak ofiarą było życie Jezusa Chrystusa, życie Jana Chrzciciela. I jeden, i drugi, i wielu innych świętych, i przede wszystkim sama Maryja, która jest dla nas wzorem, jak potraktować swoje życie jako ofiarę, nie zostawili ani minuty dla siebie samego. W całości je oddali Bogu i powtarzali, czyń co chcesz Boże przez moje życie. Wtedy Bóg może się nami posługiwać w 100%. Tak wypowiedziane słowa zawsze wiążą się z obawą jakiejś straty i będą pewną stratą, ale równocześnie Jezus zapowiada, będzie także zyskiem. Zyskiem, którego nie zobaczymy po tej stronie, ale po drugiej stronie. I dobrze czują to powołani do wyłącznej służby Bożej. Ja pamiętam, kiedy rozeznawałem powołanie do kapłaństwa, to wtedy ktoś mi polecił, pewien kapłan, żeby modlić się do Ducha Świętego i otwierać na chybił trafił Pismo Święte. Tu przy okazji przestrzegam, że nie zawsze tak powinno się czynić. Nie można też tak magicznie traktować Pisma Świętego jako takiej loteryjki, ale w pewnych uzasadnionych przypadkach Pan Bóg się może tym posługiwać. I wtedy na pewno się w moim życiu posługiwał właśnie takim otwieraniem Pisma Świętego. I bardzo często zastanawiając się nad tym, czy mam iść tą drogą powołania do kapłaństwa, otwieram właśnie na tym fragmencie, gdzie Bóg zapowiadał, że kto zostawi dla mnie, dla mojego imienia, swoje braci, siostry, męża, żonę i tak dalej, stokroć tyle otrzyma w życiu doczesnym i po śmierci w Królestwie Niebieskim. Można by powiedzieć takie wykalkulowanie, że opłaca się pójść za Bogiem, Ale Bóg przecież wie, jakimi nas stworzył i że też potrzebujemy takiej zachęty, zapewnienia oczekującej nas nagrodzie. I zapewniam, jeśli Bóg coś obiecuje, to daje. Słowa dotrzymuje zawsze. To człowiek nie dotrzyma słowa. Bóg zawsze dotrzymuje. I choć jestem kapłanem 9 lat, teraz idzie 10 rok kapłaństwa, to zapewniam, że bardzo, bardzo sprawdziły się słowa Boże. Z jednej strony oddajesz Bogu wszystko, ale Bóg daje ci stokroć więcej. Stokroć więcej ludzi, braci, sióstr i tak dalej, i tak dalej. I za to można Bogu codziennie dziękować. I wiedzą to ludzie, którzy angażują się w różne sprawy Boże, jak wiele później otrzymują, że wydaje im się, że coś z siebie dają, a tak naprawdę jednak oni o wiele więcej otrzymują. I to jest wspaniała nagroda. Ale najpierw trzeba zgodzić się na tą ofiarę. Najpierw trzeba oddać Bogu wszystko. Aby iść za Panem Bogiem, wypełniać Jego wolę w ramach jakiejś wspólnoty, trzeba też umieć nie zatrzymywać się na tych chwilowych pociechach, jakichś odczuciach, wrażeniach, które chcielibyśmy odczuć w ramach jakiejś wspólnoty, poczuć się lepiej. Nie zatrzymywać się na tęsknotach. Trzeba ćwiczyć się w tym, żeby naszą jedyną tęsknotą, naszym jedynym pragnieniem był sam Bóg i pełnienie Jego woli. Boże, niczego nie oczekuję. Daj mi tylko pełnić Twoją wolę. Jakże często wchodzimy w jakieś wspólnoty oczekując, dostanę coś w zamian. Będę się dobrze czuł, będę zaakceptowany. Jasne, to jest bardzo ludzkie i może nawet i potrzebne. Ale jednak z drugiej strony musimy się z takiego pragnienia oczyszczać. Kolejna bardzo ważna sprawa, o której trzeba pamiętać, jeśli chcemy dobrze funkcjonować we wspólnocie, pełnić wolę Bożą, dobrze służyć Bogu, to trzeba się ćwiczyć w dwóch cnotach: posłuszeństwie i cierpliwości. Bóg da nam konkretne zadania i konkretne predyspozycje we właściwym momencie. I to jest taki problem, z którym ja się często spotykam, kiedy przychodzą do mnie różni ludzie, dzwonią różnego rodzaju liderzy albo osoby podlegające liderom, które skarżą się, że chcieliby już coś czynić dla konkretnej wspólnoty, parafii, osób, ale na przykład ich ksiądz moderator uwziął się i jeszcze im nie pozwala. Była kiedyś taka wspólnota, której sam w jakiś sposób pasterzowałem. I oni koniecznie od razu, a chcieli być wspólnotą charyzmatyczną, chcieli posługiwać charyzmatami. Bardzo szybko, po 3 czy 4 miesiącach od założenia, już chcieli, aby modlić się o charyzmaty i posługiwać charyzmatami. Zabrakło im cierpliwości, żeby poświęcić 1 czy 2 lata choćby na to, żeby nauczyć się trwać przy Panu Jezusie, nauczyć się modlitwy. Oni chcieli już od razu iść nieprzygotowanymi. Jakże mi to przypominało postawę ludzi, którzy na przykład chcieliby pracować jako ratownicy górscy, a zabrakłoby im odpowiedniego szkolenia. Chcąc ratować kogoś, niestety sami by później potrzebowali takiej pomocy. Bardzo szybko doznaliby szkody. Ilu takich jest? Ilu takich było? Za szybko, za wcześnie, z niecierpliwości, z nieposłuszeństwa poszli w jakieś dzieło, i później niestety odpadli, bardzo szybko odpadli. Tego uczy Pan Bóg także nas, kapłanów, nie od razu, nie wszędzie, nie do wszystkich. Poczekaj, ja Cię przygotuję, ja Ciebie umocnię. Czyż sam Jezus nie daje nam tego przykładu? 30 lat życia ukrytego i 3 lata, gdzie wypełnił dokładnie wszystko. Podobnie zresztą Jan Chrzciciel. Tyle lat na pustyni i wielu innych świętych. A tu ktoś się nawraca i od razu chce już wielkie dzieła pełnić. Głosić w kościołach, uzdrawiać, nakładać ręce, co nie daj Boże. Nie wolno. Dzwoniła kiedyś liderka pewnej wspólnoty, obrażona. Dlaczego ja powiedziałem kiedyś w jakiejś konferencji, że jak ktoś jest neofitą i szczególnie człowiekiem, który przez lata był zaangażowany w różnego rodzaju grzechy związane z okultyzmem. Dlaczego ksiądz mówi, że nie pozwala takim działać w pewnych bardzo konkretnych zadaniach w takich grupach charyzmatycznych. Na przykład modlić się wstawienniczo nad innymi. Jakim prawem ksiądz mógł tak mówić? A takim prawem, że to jest prawo doświadczenia i obserwacji. I wielu historii, które się słuchało później od poranionych ludzi, że taka nieprzygotowana osoba przyszła, wydawało jej się, że może już działać, a tak naprawdę szkodziła innym ludziom swoim nieprzygotowaniem, można by powiedzieć nieprofesjonalizmem, ale przede wszystkim nieposłuszeństwem. Często się modlimy: Panie Boże, ja chcę działać, a Ty ciągle milczysz. Czemu nie objawiasz mi od razu swojej woli? To jest właśnie jedna z pokus współczesności. Pokusa działania szybkiego, nieprzygotowanego, bez pewności, upewnienia się, czy tego właśnie chce Bóg. Pamiętajmy, nie można wyprzedzać Boga. On wszystkim pokieruje we właściwym czasie. Pamiętajmy też, że nieraz Pan Bóg potrafi ten czas objawić bardzo późno. Wielu Bóg powoływał do przełomowych zadań pod koniec ich życia. Dla Boga nie istnieje pojęcie emerytura. Jak ktoś ma 60, 70, 80 lat, dla Pana Boga to jest jeszcze młodzieniaszek, przez którego może wiele dokonywać. Dla Pana Boga nigdy nie jest za późno, żeby mógł się nami posłużyć w różnych zadaniach. Ale potrzeba tutaj wielkiej, wielkiej cierpliwości. Warto też pielęgnować w sobie postawy gotowości i czujności, bo w każdej chwili rzeczywiście Bóg może wezwać nas do konkretnego zadania, pracy. Teraz prowadzę pewną koleżankę, która w przeszło 40 roku życia odczytuje w sobie na nowo powołanie, które kiedyś gdzieś tam było, ale zostało zakopane, źle rozeznane przez nią i przez innych. Powołanie do życia ukrytego, za klauzurą. I ona jakoś usłyszała w sobie ten bardzo delikatny głos, zaproszenie Jezusa: pójdź za mną tą właśnie drogą. Bo ona była nakierowana właśnie na ten Boży głos. I bardzo szybko dała znać o tym, że coś tam w jej duszy się dzieje. Nie zwątpiła, że pomimo jej wieku, takiego, a nie innego, Pan Bóg może ją powołać do całkowitej przemiany swojego życia. To jest właśnie ta postawa gotowości, czujności na Boży głos, który nieraz bardzo cicho może objawiać swoją wolę. Trzeba walczyć z rozleniwieniem, ze zniechęceniem, z duchem wątpliwości. Kiedy Bóg wzywa jednoznacznie i potwierdza to przez kapłana, a ty ciągle się wahasz, ciągle jesteś niepewny, ciągle nie wiesz, co zrobisz. Fałszywie uważasz, że potrzebujesz dodatkowych znaków, dodatkowych upewnień, zjeździsz pół świata, żeby otrzymywać jakieś konkretne znaki, a tymczasem te znaki już były. Problem jednak jest w tobie, w tym, co dzieje się w twoim sercu. I z tymi duchami lenistwa, zniechęcenia, wątpliwości trzeba dzisiaj bardzo walczyć. Pamiętajmy też, że zadania, jakie kieruje do nas Pan Bóg, wymagają, jak już wspominałem wcześniej, trudu, samozaparcia. Nie są nagradzane natychmiast. To jest właśnie problem wielu wspólnot, szczególnie uważam charyzmatycznych, które chcą, aby to, co się dzieje przez ich ręce, było dla innych widoczne już, od razu. Bo uważają, że właśnie przez takie natychmiastowe doświadczenie Bożego działania ludzie będą się nawracać, uwierzą w Jego potęgę. Pytanie tylko, czy te różne znaki, które wtedy się wydarzają w czasie tych modlitw i tak dalej, czy zawsze pochodzą od Pana Boga? Miewam czasami bardzo poważne wątpliwości. To nie jest tak, że Pan Bóg dopuszcza bardzo często na nasze zawołanie te spektakularne nadzwyczajności. Pan Bóg jednak posługuje się częściej tym, co jest niezauważalne. Posługi, które powierza nam Pan Bóg, bywają żmudne, ukryte, niespektakularne. I takimi Pan Bóg się chce przede wszystkim posługiwać. Popatrzmy, gdzie wolimy być, czy właśnie w takiej wspólnocie, w którym dzieją się wielkie znaki i tłumy za tym idą, Czy zaangażujemy się w taką grupę, o której nikt nie mówi, o której nawet wielu w parafii nie wie, bo jest to jakaś bardzo ukryta grupa modlitewna, która na przykład trwa w jakiejś modlitwie adoracji, pokornym odmawianiu różańca świętego, która angażuje się w pracę przy parafii, choćby katechetyczne, spotkania z dziećmi. Często to jest niezauważalne, ale przecież to są podstawy służby. Nie trzeba od razu nie wiadomo jakiej grupy charyzmatycznej. Czasami właśnie trzeba takiej właśnie pracy u podstaw. Czym byłby Kościół, gdyby nie było choćby właśnie zakonów kontemplacyjnych, o których wielu nie wie? Bez tych sióstr czy zakonników, którzy dzień i noc adorują po prostu Jezusa Chrystusa, modlą się. Swoje życie, swoje cierpienia ofiarują Bogu, choć nikt o nich nie wie. I często to są osoby chore, zamknięte w szpitalach czy w domach. Często to są osoby, które po prostu służą w swoich domach, w rodzinie, bo przecież to też jest droga zbawienia. Możliwość oddawania Bogu różnych ofiar za zbawienie świat, zwykła, codzienna służba w rodzinie. A więc czy wolisz być liderem, czy zaangażowanym w jakąś wspólnotę, która jeździ po świecie, naucza, wszyscy o niej mówią, czy wolisz być właśnie po tej cichej, pokornej stronie codziennego trwania przed Bogiem i nikt o tobie nie usłyszy, ale wiedzą o tobie w niebie. Nagrodą dla nas nie ma być docenienie tutaj na ziemi, zauważenie. Nagrodą ma być dla nas przede wszystkim pewność, że jesteśmy blisko Pana Boga, jeśli wypełniamy pokornie Jego wolę. Nie szukajmy jakichś duchowych gilgotek, ale szukajmy tego, żeby zadowolić samego Boga. Wielu ludzi zadaje sobie pytania. Dobrze. To Panie Boże, ja chcę Tobie służyć, wypełniać Twoją wolę, więc proszę o dary. Proszę o dary, abym mógł to czynić. O jakie dary chcesz prosić Boga? Jakimi darami najskuteczniej wypełnisz te zadania, które powierza Ci Pan Bóg? Czy mam prosić o uzdrawianie, jak pewien młody człowiek, który mówi, że wyszarpał Bogu ten dar i niby posługuje uzdrowieniem, a tak do końca nie wiadomo, czy rzeczywiście otrzymał ten dar od Boga i czy to jest dar uzdrowienia? Czy może chcesz wypędzać duchy, jak pewnych innych dwóch młodych ludzi, którym zdaje się, że otrzymali to od Boga? I tutaj też jest wiele wątpliwości. A może chciałbyś właśnie posługiwać językami i tak dalej, bo uważasz, że tego właśnie potrzeba światu, Kościołowi? Jeśli chcesz mieć pewność, że prosisz o dary, które najbardziej pomagają Tobie wypełniać wolę Bożą, to proś o trzy dary. O pokorę, o ufność i o wytrwałość. To są trzy dary, które najskuteczniej pomogą i Tobie, i Bogu przez Ciebie realizować to, co Bóg chce. Pokora, ufność, wytrwałość. Warto uczyć się postawy dziecięstwa Bożego, która powoduje, że nic sobie nie przypisujemy, ale wierzymy, że wszystko otrzymaliśmy od Boga. Jak dziecko, nic samo z siebie dać nie może, bo wszystko otrzymuje. Dziecko wszystko otrzymuje. I właśnie o taką postawę przed Bogiem chodzi. Wiem, że to, co mam od Boga. Nie ja, ale Bóg. Bóg na pierwszym miejscu. Bóg największe łaski daje tym, którzy są pokorni, ufni i wytrwali. I myślę, że taką szczególną łaską jest łaska Bożej mądrości. Te właśnie cnoty i te Boże dary otrzymuje się, kiedy pokornie, codziennie ćwiczy się w pokorze, w ufności i wytrwałości. Mam taką znajomą, która wiele godzin w ciągu dnia spędza na modlitwie. Wcześniej rano wstaje, żeby odmówić różaniec. Ostatnio dołożyła do różańca godzinki. Odczytała, że Pan Bóg właśnie w ten sposób przygotowuje ją do tego, żeby później szła do pracy i ewangelizowała. Ona również pracuje za granicą. jest między tymi ludźmi nasiąknięta Bogiem i ci ludzie to czują, że w niej coś jest niesamowitego, jakiś pokój, cierpliwość i chętnie z nią przebywają. I to jest ta ewangelizacja, jaką powierzył jej Pan Bóg. Ona nie wstydzi się powiedzieć, jestem katoliczką i oni widzą, że ona jest inna, że to jest jakaś wyjątkowa droga. Ona nie chwali się, że chodzi na jakąś jogę, na jakieś medytacje. Ona mówi, ja po prostu się modlę. I mówię, staram się być jak gąbka, żeby nasiąknąć się Bogiem, jak później z tej gąbki wyciska się wodę i tę wodę można dać komuś na pustyni. Tak samo ja jestem tą gąbką nasiąkniętą Bogiem. Idę do pracy i widzę u niektórych, ten kontakt z Bogiem we mnie powoduje agresję. Nie mogą znieść mojej obecności. Ale inni się uspokajają, przychodzą do mnie po słowa pociechy, które im daję, bo Bóg daje mi słowa, poznanie tej ludzkiej biedy. Właśnie to jest to, co nazwałem wcześniej tą nadprzyrodzoną mądrością Bożą. O cokolwiek ktoś jej nie zapyta, bo ma jakiś problem, otrzymuje nadzwyczaj trafną poradę. To jest owoc jej codziennego trwania przed Bogiem. Adoracji przez długie godziny w kościele w niedzielę, gdzie przyjeżdża kilka godzin wcześniej, żeby móc pomodlić się przed Panem Jezusem, trwać przy tabernakulum, pomimo że do tego kościoła ma wiele kilometrów. I prywatnej modlitwy wieczornej, jednoczenia się z Bogiem w każdej sytuacji. To jest właśnie to ćwiczenie się w codzienności, w pokorze, w ufności i wytrwałości. Kolejna bardzo ważna rzecz. Bóg nie daje nam darów po to, żebyśmy je zakopywali, żebyśmy je zachowywali dla samych siebie, ale zawsze daje nam po to, żeby nimi dzielić się z innymi, służyć i dawać, przekazywać dalej. Bóg pragnie, żebyśmy się tymi darami posługiwali dla dobra wszystkich, nie dla samych siebie. Im więcej z jakimś darem wychodzisz do innych ludzi, tym bardziej Bóg przymnoży ci tych darów. Znam ludzi, którzy mówili, że nie nadają się do jakiejś pracy, ale mieli w sobie pragnienie, żeby to coś czynić i nagle stawali się niesamowici w tej pracy. Pewna koleżanka, którą znam jeszcze z moich czasów studenckich, w obliczu rodziny i bliskich uchodziła za jakąś ułomną, upośledzoną, chociaż taką nie była. Ale mówiono, Anna to się do niczego nie nadaje. Jak znajdzie męża, to naprawdę będzie miała kupę szczęścia. Znalazła sobie oblubieńca Jezusa Chrystusa, wstąpiła do zakonu, została siostrą zakonu i w tym zakonie również tak ją traktowali. Tato do niczego nie będzie się nadawała, ale ona pokornie wypełniała swoje obowiązki, choć nie było jej łatwo być przez parę lat takim popychadłem, bo siostry patrząc na nią, oceniając jej fizjonomię, mówili, no do niczego się nie nadaje za bardzo, trzeba ją gdzieś schować. Ale później okazało się, jak bardzo Bóg jej pobłogosławił w pewnych sprawach i teraz jest za granicą, pracuje w Kazachstanie. Prowadzi jedno z największych prowadzonych przez ten zakon przedszkoli. Codziennie podejmuje takie decyzje i Pan Bóg przez nią przeprowadza takie dzieła, które by załamały niejednego na jej miejscu. A ona, którą wszyscy wcześniej przekreślali, po prostu to robi. Tak Pan Bóg potrafi pomnażać dary, jeżeli potrafimy się otworzyć choćby w najmniejszym stopniu na to, co od Niego wcześniej otrzymaliśmy. A więc nie zakupywać darów, posługiwać. Ileż jest takich wspólnot, które chętnie wyjdą gdzieś z jakąś posługą pod warunkiem, że im się to będzie opłacać. Ale żeby to była jakaś rzeczywista posługa, jeśli im się to właśnie nie opłaci, to już wcale tacy chętni nie są. Pan Bóg chce, żebyśmy się dzielili nie tylko tymi dobrami duchowymi, które posiadamy, ale także środkami materialnymi, które nam daje. Czasami może to być choćby nawet jakiś sprzęt techniczny, który jakaś wspólnota posiada, bo akurat ktoś w tamtej wspólnocie taką rzecz ufundował. Pan Bóg dał im takie środki. Jeżeli wspólnota nie potrafi pomagać drugiej wspólnocie, choćby tym, co posiada, to trzeba zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście działa tam Boży Duch? W ramach jednej parafii kilka wspólnot, jedna z tych wspólnot kupiła sobie jakieś tam głośniki, mikrofony i druga wspólnota, która tego nie ma, mówi, pożyczcie nam, bo potrzebujemy. Nie, nie pożyczymy, kupcie sobie. Czy tak to ma wyglądać? Absolutnie nie. Ale to się zdarza. Jeden ze znaków, w tej grupie dzieje się źle. jeśli nie potrafimy się dzielić tym, co posiadamy. Jedna grupa ma jakąś salkę, druga nie ma. Proś, nie wpuścimy was do naszej salki, bo nas to umniejszy, bo nam pobrudzicie i tak dalej, zniszczycie. To niestety wielu zraża do nas, do wspólnot, do Kościoła. Warto też pielęgnować w sobie postawę bezradności. Nie liczyć na swoje siły, ale na Bożą łaskę, na Bożą pomoc. To jest to, co często doświadczają kapłani, ale myślę też rodzice. Boże, co ja mogę zrobić? Te sytuacje, z którymi się spotykam, przerastają mnie. Rodzice względem swoich dzieci, czasem współmałżonka. Boże, co ja mam jeszcze zrobić? Pomóż mi, jestem bezradny. I o to właśnie chodzi. Żebyś był przed Bogiem bezradny. Dlaczego bogaci mają problem w relacjach z Bogiem? Bo wydaje mi się, że mogą sobie kupić wszystko i że pieniądze wszystko im zabezpieczą. Po części tak jest. Ale i oni w pewnym momencie nie mogą sobie poradzić z pewnymi problemami. Może dlatego też wśród bogatych tak wiele kryzysów, które niekiedy czasami nawet kończą się samobójstwami. Nie licz na siebie, licz zawsze na Boga, a Bóg da ci wszystko. Największym darem, jakim Bóg chce, żebyśmy posługiwali wobec innych, jest dar miłości Bożej. To jest dar, którym najskuteczniej Bóg przeprowadza swoje dzieła. Miłość to Chrystus. I tylko z Chrystusem możemy przekazywać miłość innym. Jeśli sam nie naczerpiesz się Chrystusa, zostajesz później sam. Zostajesz później sam i możesz dać innym co najwyżej swoją pustkę albo zepsuć. Żeby naczerpać się Chrystusem, musisz trwać przed Chrystusem, modlić, adorować. Ale pewnie każdy członek jakiejś wspólnoty powie: adorujemy, modlimy się, uwielbiamy. A tak naprawdę tam nie ma nic, ani grama Pana Jezusa. Dlaczego tak jest? Dlaczego nie mogą przekazywać tej miłości Bożej? Tyle godzin adoracji, jakaś wspólnota uwielbia Pana Jezusa, przez 3 godziny adoruje. A później takie jakieś konflikty, problemy, rozłamy. Bo nie byli zjednoczeni z Jezusem. Nie było w nich postawy trwania w codzienności. Można uwielbiać długie godziny, jak to faryzeusze robili. I Jezus im wypomniał: godzinami klepiecie te swoje modlitwy, a wasze serce to błoto, jeden wielki cmentarz. Nie zjednoczyliście się z Bogiem. Nie trwacie we mnie. Trzeba nakarmić się Chrystusem, nasiąknąć Chrystusem i wtedy dopiero będzie w nas miłość. Miłość, czyli Chrystus. Jak często tym przekonują się małżonkowie, którym wydaje się, że mogą się kochać aż do śmierci. I nagle okazuje się, że już nic do siebie nie czują. Bo zabrakło im paliwa do kochania, a tym paliwem do kochania jest Chrystus. Jeśli nie będziesz codziennie się modlił o dar miłości do współmałżonka, do swoich dzieci, do księdza w parafii, do parafian, do członków wspólnoty, bardzo szybko to miejsce zajmie szatan i będzie wprowadzał rozłam. Jeśli zatem chcesz służyć miłością, udzielać innym tej miłości, która jest w tobie, przede wszystkim zadbaj o to, żeby w twoim życiu na 100% był obecny Jezus. I druga bardzo ważna rzecz, dziel się tą miłością. Jeśli ty będziesz dzielił się miłością, Bóg będzie w tobie tę miłość pomnażał. Miłość, którą zakopiesz, ona się zepsuje jak woda w stawie. Woda jest świeża, gdy płynie. Gdy płynie, ale jeżeli ją zamknąć, to staje się stawem i ta woda się później psuje. Zabija w sobie życie. I dlatego te rodziny, i w tych rodzinach jest obecna miłość, gdzie ona wychodzi poza tych dwoje małżonków, jest płodna, rozmnaża się, gdzie są dzieci, jest dużo dzieci, gdzie nie ma egoizmu. Te wspólnoty, które wychodzą poza siebie, które otwierają się na innych ludzi, wychodzą do ludzi, które nie kiszą się we własnym gronie. Te wspólnoty są płodne i tym Bóg błogosławi. Tam jest prawdziwa miłość. Już na koniec, co jest istotą służby? Na czym się skupiać? Jak służyć bliźnim? Przede wszystkim trzeba dawać im to, co rzeczywiście służy ich ubogaceniu duchowemu, co powoduje pomniejszenie ich cierpienia na ziemi i w wieczności. Jeśli wiemy, że to będzie przybliżało ich do Boga, to jest dobre, tego chce Pan Bóg. Tego nie trzeba w jakiś specjalny sposób rozeznawać. Jeśli coś służy pomniejszeniu cierpienia drugiego człowieka tu na ziemi, tego też chce Pan Bóg, abyś w to się zaangażował. Jeśli wiesz, że ktoś idzie drogą ku potępieniu, masz zareagować. Masz pomyśleć o tym, że przecież on będzie cierpiał przez wieczność. Ja muszę działać. To jest właśnie istota służb. W ten sposób działać wobec bliźniego na tych trzech płaszczyznach. Tutaj często jest problem. Wydaje nam się, że potrzebujemy jakichś nadprzyrodzonych Bożych znaków i nieraz wspólnoty długi czas rozeznają sprawy, które na pewno nie domagają się jakiegoś wielkiego rozeznania. Bo one zostały już rozeznane przez Chrystusa i zapisane na kartach Ewangelii. Wola Boża objawia się przez Ewangelię, ale także i przez codzienność. Często przez ludzi, których Pan Bóg stawia na drodze naszego życia, którzy stają wobec nas z jakimiś prośbami czy nawet żądaniami i przez których Pan Bóg pokazuje nam, że coś mamy natychmiast zrobić. Ktoś przychodzi w potrzebie, trzeba zaradzić czyjejś biedzie, czy to w wspólnocie, czy poza wspólnotą i trzeba to zrobić. Bóg wyraża w ten sposób swoją wolę. Ktoś przyszedł i poprosił o pomoc, poprzez którą wiemy, że umniejszamy jego cierpienie doczesne i wieczne, że ktoś potrzebuje naszej rzeczywistej pomocy w słabości, którą doświadczy. Mamy w to wejść. O ile wielu członków wspólnot parafialnych ma z tym problem, by to zrozumieć, o ile wiemy, co to znaczy, funkcjonując w rodzinie. Tam nie ma pytania, co ja powinienem zrobić jako mąż, jako żona, bo mi to żona powie, albo mąż mi to powie, albo powiedzą to dzieci. Żona mówi do męża, napraw to, zrób to. I on nie musi mu powiedzieć, kochanie, muszę to rozeznać przed Bogiem. Tylko musisz to zrobić, bo żyjesz w rodzinie. Czasem dzieci się tego domagają. I tutaj też nie ma czego rozeznawać. Po prostu trzeba zrobić to, co jest twoim obowiązkiem. Po prostu spełniać swoje obowiązki. I to jest wola Boża. Spełniać swoje obowiązki tam, gdzie jesteś, czy to w wspólnocie parafialnej, czy rodzinnej. Wola Boża objawia się i realizuje i przez ludzi, z jakimi mamy kontakt, zwłaszcza we wspólnocie, w której jesteś członkiem i w tych wspólnotach, w których jesteś na co dzień, zwłaszcza we wspólnocie rodzinnej. Bóg przychodzi do nas w drugim człowieku i także przez Niego wyraża swoją wolę. Często jest to człowiek bardzo pogubiony, grzeszy i wolą Bożą jest, abyś zareagował na to, co dzieje się w życiu tego człowieka. Z miłością i w trosce o jego duszę i jego zbawienie. Bóg wyraża także swoją wolę przez pragnienia, jakie rodzą się w naszych sercach. Nie wszystkie pochodzą od Boga. Które pochodzą od Boga? Te, którymi są miłość i czyny ofiarne. Jeżeli we mnie jest pragnienie, by kochać i by ofiarować się na rzecz jakiejś sprawy, to zawsze to pochodzi od Pana Boga. I już na koniec warto zadbać o to, żeby służąc Bogu i to, co na zewnątrz wskazywało na Boga, a więc być pogodnym, ufnym, wesołym, unikać podejrzliwości, ponuractwa, złośliwości. Nie ma gorszej rzeczy, która by odpychała od wspólnoty niż smutas, wspólnota smutasów. Kiedy okazujemy ludziom miłość i życzliwość, to wtedy prędzej zobaczą w nas kochającego Boga. Tym prędzej zostaną i zaufają, że to jest właśnie to, czego od nas chcą i szukają. Pan Jezus chce być widoczny w nas samych. Przez to najprostsze z apostolstw. Apostolstwo radości i uśmiechu. Nie zasłaniajmy sobą Pana Jezusa sobą, to znaczy naszymi grzechami, słabościami, smutkiem i tak dalej. I na koniec warto pamiętać jeszcze o tym, co dosłownie tylko w jednym zdaniu, ale to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, potrzeba dzisiaj wielkiego wyciszania się, dbania o skupienie wewnętrzne, o to, by ograniczać bodźce, by usłyszeć, co do nas mówi Pan Bóg. Taką przestrzenią mogą być choćby rekolekcje i cieszę się, że tutaj jesteście, bo to są rekolekcje. Teraz Pan Bóg chce do was mówić i pewne sprawy porządkowywać. Wiem, że niektórzy po prostu nie mieli możliwości tutaj się pojawić z jakichś przyczyn. Ale jeżeli nie mieli takich przeszkód poważniejszych, mogli być, to jest bardzo poważne zaniedbanie. I trzeba pytać, czemu ciebie nie było na tych rekolekcjach? Czemu nie dopuszczasz do siebie tego Bożego głosu? Ja wiem o tym i podkreślam jako kapłan, bo ja wiem, jak dla nas jest trudno nieraz trafić na jakieś rekolekcje. Bo jest milion powodów, by coś zrobić dla parafii, dla parafian, dla ludzi, którzy mają różne potrzeby. O tym jeszcze więcej będę mówił w konferencji po tej mszy świętej.